Gościem popołudnia wnet jest Marcin Pallade, politolog, specjalista od kampanii wyborczych i nie tylko od kampanii wyborczych, analityk sceny politycznej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Obliczyliśmy, że 84 dni pozostały do pierwszej tury wyborów prezydenckich. Jaka jest teraz sytuacja na polu bitwy?
Sytuacja jest, można powiedzieć, coraz ciekawsza, bo o ile mieliśmy do czynienia z pewną stagnacją sondażową jeszcze tydzień, dwa temu, miesiąc, półtora miesiąca temu, o tyle od kilku dni obserwujemy pewne przesunięcia, które się odbywają w obrębie preferencji partyjnych, co także przekłada się po części na preferencje prezydenckie. Innymi słowy, do tej pory Andrzej Duda wyraźnie liderował słupkom sondażowym. To było poparcie w przedziale 45, a nawet 48%. O tyle w ostatnich dniach widzimy osłabienie notowania Andrzeja Dudy, ale ono jest konsekwencją coraz bardziej widocznej słabości w ocenie PiSu jako partii.
A gdzieś widziałem sondaże, że PiS wyraźnie prowadzi, że ma ponad 40% poparcia, to poparcie rośnie, z kolei spada poparcie dla Platformy Obywatelskiej. Być może jest tak, że co sondaż, tak jak z prognozą pogody, to inna prognoza pogody, to inne wyniki wyborów, to inne przewidywania.
Mówiąc o poziomie wskazań dla partii czy dla kandydatów, miałem na myśli pewną średnią, którą wyciągamy w jakimś interwale czasowym i istotnie luty w stosunku do stycznia wygląda w ten sposób, że PiS traci w tej chwili około 3 punktów procentowych, a prezydent Duda spada z 47 na mniej więcej 44%.
Co i tak pokazuje, że jest na czele tego peletonu, ale ten peloton dobiega do 10 maja. Pierwsze pytanie, czy przypadkiem 10 maja nie będzie rozstrzygnięcia. Oczywiście za to trzymają kciuki sztabowcy i sympatycy prezydenta Andrzeja Dudy. To się może wydarzyć?
Istnieje takie prawdopodobieństwo, że rozstrzygnięcie będzie miało miejsce w pierwszej turze. Przypomnę, że po 1989 roku już raz Polacy dokonali wyboru prezydenta właśnie w pierwszej turze głosowania. To był rok 2000, gdzie Aleksander Kwaśniewski otrzymał 53% wskazań. Nie sądzę, żeby ten poziom był możliwy do powtórzenia przez Andrzeja Dudę, ale w wariancie skrajnym jest możliwa sytuacja, w której Andrzej Duda otrzymuje poparcie 50% z ogonkiem, pozwalające na wygraną w pierwszej turze. Na dzisiaj jest to scenariusz mało prawdopodobny, albo inaczej, coraz mniej prawdopodobny.
Patrzymy na tą bitwę wyborczą, na prezydenta Andrzeja Dudę i kandydatów opozycji. Ale wśród kandydatów opozycji też rozgrywa się walka, bo też nie jest pewne, kto ewentualnie wystąpi w tej drugiej turze wyborów prezydenckich.
Ta walka będzie coraz ostrzejsza moim zdaniem, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień. To jest wynik tego, o czym pan redaktor mówi. Oczywiście mamy wyraźnie na pozycji wicelidera kandydatkę Koalicji Obywatelskiej Małgorzatę Kidawę-Błońską. Jej notowania to jest przedział mniej więcej 24-27%. Potem jest długo nic i dosyć płasko, jeśli chodzi o pozostałych kandydatów. Mam tu na myśli Szymona Hołownię, Władysława Kosiniaka-Kamysza czy Roberta Biedronia, którzy mają notowania gdzieś w przedziale 6-9-10%. No i na końcu tej stawki jest Krzysztof Bosak w tej chwili poza zasięgiem, jeśli chodzi o drugą turę. Natomiast mamy jeszcze, jak powiedzieliśmy na początku, 84 dni kampanii wyborczej. Przypomnijmy, co działo się 5 lat temu. Z pozoru wydawało się, że walka się rozstrzygnie już w pierwszej turze na korzyść Bronisława Komorowskiego. Tymczasem w pierwszej turze głosowania wygrał 3 punktami procentowymi różnicy Andrzej Duda z Bronisławem Komorowskim, a Paweł Kukiz, który przez długie miesiące kampanii oscylował w granicach 1-3% poparcia, ostatecznie skończył na poziomie 21%. Czy jest możliwe, żeby którykolwiek z kandydatów, mam na myśli Hołownię, Kosiniaka-Kamysza czy Biedronia, wyprzedził Małgorzatę Kidawę-Błońską? To jest też scenariusz mało prawdopodobny, ale nie niemożliwy.
Czy pana zdaniem Hołownia jest i może być, czy jest w ogóle kandydatem poważnym? Czy to jest kandydat, który ma uczestniczyć tylko w przedbiegach, czy ma dobiec do tego 10 maja?
No pytanie, czy dobiegnie, dlatego że moim zdaniem to jest projekt stworzony nie tylko na wybory prezydenckie, ale znacznie szerzej. Nie ulega ulega wątpliwości, że za Szymonem Hołownią stoją ludzie związani z Donaldem Tuskiem w przeszłości. Myślę, że to jest pewien pomysł Donalda Tuska na powrót do polskiej polityki. Sam nie może i ma tego świadomość, że jest źle postrzegany, jeśli chodzi o większość społeczeństwa. Natomiast myślę, że ma w głowie pewien plan polegający na budowie nowego liberalnego centrum i tutaj start Hołowni i połączenie sił z Platformą temu miałoby służyć.
Jak to zaplecze Hołowni wygląda?
Tam są różne postacie z różnych stron sceny politycznej. Jest między innymi generał Różański, który kręcił się blisko bezpartyjnych samorządowców. Przypomnę, że z dymisjonowany przez byłego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Jest publicysta, no raczej kojarzony z prawą stroną konserwatywną, choćby Rafał Matyja. Także można powiedzieć, że ten przekrój jest dosyć szeroki. Ale czy to wystarczy Szymonowi Hołowni do osiągnięcia dobrego wyniku w rozumieniu wyniku dwucyfrowego, bo chyba o takim myślę, że to będzie trudne zadanie z kilku powodów. No, z całą pewnością dlatego, że za chwilę uruchomione zostaną te wielkie maszyny partyjne, te wielkie machiny partyjne. Mam na myśli olbrzymie pieniądze, miliony, które pójdą w promocję kandydatów tych wiodących formacji, takich jak Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska, Lewica czy PSL, Koalicja Polska. Do tego też dochodzi kwestia tego, z jakim przesłaniem występuje Szymon Hołownia. No, nie dalej jak wczoraj czy przedwczoraj przeczytałem wypowiedź jego współpracownika Rafała Matyi, że Szymon Hołownia jest reprezentantem pokolenia buntu. Młodych, zakładam, tak? Młodych w średnim wieku. Nie bardzo, że jak powiem, widzę i nie bardzo widzę przestrzeń na poszerzenie bazy wyborczej przez kandydata, który przez długie lata tkwił w establishmencie. Przecież był dziennikarzem do niedawna wiodącej stacji, no, kojarzonej z opozycją, czyli TVN-em. Wiemy, czego teraz wyborcy, którzy mają poglądy centroprawicowe i głosowali na PiS czy na Andrzeja Dudę, mieliby te głosy przerzucić na Szymona Hołownię.
Tak jak Paweł Kukiz w życiu jest buntownikiem, tak jak Paweł Kukiz miał naprawdę i ma do tej pory, może już w mniejszym zakresie, ale ideę jednomandatowych okręgów wyborczych, to była prawdziwy motor jego działania
coś,
w polityce.
Coś, co go nosiło, coś, poniosło, co go, dokładnie.
Coś, tak. Co go niosło i coś, co było bardzo autentyczne, bo on w to wierzył, on naprawdę chciał. Tak u Szymona Hołowni nie widać. To jest kandydat, którego się lepi. Takie jest pana zdaniem?
Moim zdaniem tak. Tutaj słusznie pan redaktor powiedział, że o ile w 15 roku wielu głosowało na Pawła Kukiza, w tym wielu młodych ludzi, dlatego że postrzegało to, co proponuje, jako coś, co on wydobywa z wewnątrz siebie, czyli jest autentyczny w tym, co robi. Natomiast Szymon Hołownia dla mnie jest takim wytworem plastikowego marketingu. Jest ułożony pod badania, które mu zrobiono. Ma wypełnić pewną lukę na scenie politycznej, ale myślę, że aż tak dużo miejsca, żeby on osiągnął znaczący sukces,
bo
nie ma.
Bo to jest taka luka, jak nazwać tą lukę?
No właśnie,
tą
i tu mamy problem. Jak nazwać lukę w sytuacji, w której kandydat określa siebie jako umiarkowanie postępowy katolik, bo tak też można go spokojnie zaszeregować. Czyli z jednej strony puszcza oko do tych, którzy no gdzieś są na bardziej miękko w kwestiach obyczajowych, swoich związków z kościołem, z religią. No a z drugiej strony z racji tego, gdzie przez długie lata pracował, bo to i Wyborcza, i TVN, i parę innych inicjatyw medialnych, bynajmniej nie kojarzonych z prawicą taką mocno konserwatywną. No, pozwala go uplasować gdzieś w szerokim centrum, ale jednak z odchyleniem na lewo.
Mówi pan, że być może jest to jedna z możliwości, którą w polityce tworzy, jedna z nóg w polityce, którą ma były premier Donald Tusk, bo drugą nogą jest pani Kidawa-Błońska. Tam też w zapleczu są ludzie Donalda Tuska.
Dokładnie tak. Proszę zwrócić uwagę na akcenty w kampanii Szymona Hołowni. To jest taka, określiłbym mianem, postępowa ekohadecja, bo jest dużo tych elementów ekologicznych, teraz w związku z nową religią, która się pojawiła na Zachodzie, już wyparte chrześcijaństwo zostało w tej chwili zastąpione nową świętą, Gretą Thunberg i tymi wszystkimi rzeczami okołoklimatycznymi. I myślę, że z racji tego, że jest pewien trend w tej chwili w Europie, to też próbuje podchwycić hadecję europejską, na czele której przecież stoi Donald Tusk. I myślę, że będzie próba takiej kompetencji kompilacji po wyborach prezydenckich, niezależnie od wyniku, żeby połączyć tą starą platformę liberalną, konserwatywną, czy liberalną, socliberalną, właśnie z tą odnogą bardziej ekologiczną, reprezentowaną przez Hołownię.
Czyli można powiedzieć, że to jest pewien smok, który ma dwie głowy, tak?
No co najmniej dwie,
Albo trzecia, bo
to jest, licząc Platformę Nowoczesną, jeszcze jest Barbara Nowacka, Inicjatywa Polska, bardzo lewicowa formacja, szczególnie obyczajowa, i do tego jeszcze miałby wejść ekohadek Szymon Hołownia.
Którego kampania wyborcza będzie adresowana do tego wchodzącego na scenę polityczną pokolenia 18-23, które słabo orientuje się w polityce. Tak może być?
No myślę, że to byłby strzał zupełnie nietrafiony, bo wiemy choćby z prawyborów organizowanych przy okazji wyborów parlamentarnych w 19 roku, wcześniejszych tego typu inicjatyw, jakie roczniki wchodzą, o jakich poglądach roczniki chodzą na rynek, czyli kończą 18 lat i mają uprawnienia do głosowania. To zapatrywanie jest w dwóch kierunkach bardzo intensywne i widoczne. Z jednej strony mocna prawicowa Konfederacja, z drugiej strony mocno lewicująca formacja wokół Roberta Biedronia. Nie mam, wydaje mi się, miejsca wśród tych młodych ludzi zbyt dużo, żeby po nich właśnie sięgnął Szymon Hołownia. Raczej on będzie chciał obstawiać tych, którzy mają są w przedziale 25-40.
Jedną kartę, która będzie grana w czasie tej kampanii wyborczej, znamy: sądy. A jakie jeszcze inne karty zostaną wyłożone na stół?
No myślę, że generalnie cała kampania będzie się koncentrowała wokół obecności Polski w Unii Europejskiej, z tym zawołaniem, które jest widoczne od miesięcy, jeśli nie powiedzieć nawet od 15 roku opozycji, że właściwie niemal wszystkie działania PiS-u służą polexitowi, czyli wyjściu Polski z struktury Unii Europejskiej. Z drugiej strony będzie próba pokazania kontry ze strony PiS-u, że nic takiego nie ma miejsca. Zresztą widać to po badaniach, choćby sprzed dwóch tygodni, że Polacy tego scenariusza polexitu się nie obawiają, stąd myślę, że to jest też nietrafiony strzał przygotowywany przez opozycję, jeśli właśnie ta narracja się pojawi. No ale będą też kwestie bieżące. Należy się spodziewać, że 10 maja to będą wybory prezydenckie, trochę połączone jednak z dużym referendum na temat oceny rządów PiS-u, już prawie pięciolecia rządów PiS-u.
No to na pewno będzie rodzaj plebiscytu, który jak pokazują sondaże. No, poziom jest wyrównany, ale jednocześnie wskazują na to, że prezydent Andrzej Duda wygra te wybory. Konwencja Andrzeja Dudy, jak pan ocenia?
Z punktu widzenia organizacji i wszystkich efektów na szóstkę, z punktu widzenia treści, która się pojawiła między 0 a 1, czyli nic nowego, co by było w stosunku do 15 roku. Myślę, że to był przekaz skierowany przede wszystkim do tej grupy twardych wyborców Prawa i Sprawiedliwości. To jest około 40%. Myślę, że narastającym problemem sztabu Andrzeja Dudy, tego co się dzieje na Nowogrodzkiej w kontekście kampanii prezydenckiej, jest brak przekazu dla wyborców bardziej umiarkowanych, centrowych, którzy są potrzebni do tego, żeby albo rozstrzygnąć wybory już w pierwszej turze, albo mieć gwarancję pozytywnego rozstrzygnięcia w drugiej turze
głosowania. Ale co to by mogło być?
No to jest akcentowanie tych rzeczy, które niekoniecznie mieszczą się w tym kanonie skierowanym do twardych wyborców. Czyli jest kwestia szeroko rozumianej przedsiębiorczości, czyli skierowania do 3 milionów osób prowadzących działalność gospodarczą, zapewnienia o pewnej stabilizacji przepisów, co jest dla nich bardzo ważne, i paru innych rzeczy, które, tak jak mówię, są ważne dla wyborców bardziej umiarkowanych, a mniej istotne dla tak zwanego twardego jądra.
A hasło pod tytułem Konstytucja pewno zupełnie nie jest nośne, tylko znaczy stwierdzenie, że zmienię Konstytucję, jak zostanę prezydentem. Mam doświadczenie i wiem, że Konstytucję Rzeczpospolitej należy zmienić. To nie jest droga.
Myślę, że większość Polaków, pomimo, że jak powiem, dużych luk edukacyjnych w ostatnich latach widocznych w związku z obniżeniem się poziomu, ma świadomość tego, że Prawo i Sprawiedliwość w obecnym kształcie, jeśli chodzi o Sejm i brak kontroli w Senacie, nie ma możliwości przeprowadzenia samodzielnie jakiejkolwiek zmiany, jeśli chodzi o Konstytucję.
Będzie tak to wyglądało, że oblężona twierdza, twierdza dobrej zmiany i dookoła atak na tą twierdzę? Czy spodziewa się pan jakiejś ofensywy ze strony dobrej zmiany?
Do pierwszej tury myślę, że będzie taka próba właśnie grania do jednej bramki, czyli wszyscy przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. To jest zamysł, myślę, że wszystkich pozostałych kandydatów startujących, żeby uczknąć te 40 parę do 50% tych wyborców, którzy na pewno nie poprą Andrzeja Dudę w pierwszej turze. No a potem sytuacja jest zupełnie nowa. Niejako wszystko się zeruje, bo jest tylko dwóch kandydatów. No i liczenie na przepływy od kandydatów, którzy nie weszli do pierwszej tury głosowania.
Jeśli chodzi o polską scenę polityczną, pewno by nastąpił przełom, gdyby inaczej postępował PSL, a PSL się pozycjonuje jako bardzo wyraźna opozycja.
No myślę, że jest jednak różnica między tym, w jaki sposób pozycjonuje się z jednej strony Koalicja Obywatelska, a z drugiej strony Lewica. Myślę, że PSL w ostatnich tygodniach bardziej zmiękczył swój przekaz. On oczywiście nie jest propisowski, ale też nie jest tak mocno antypisowski, jak w przypadku wspomnianej Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, bo to się wiąże z tym, że dostępne badania wskazują, że gdyby doszło do drugiej tury głosowania, to większość wyborców Władysława Kosiniaka-Kamysza może przerzucić swoje głosy na Andrzeja Dudę.
A nie na Kidawę-Błońską. To jest, to w takim razie jest to wielki plus, jeśli chodzi o tę matematykę dla prezydenta Andrzeja Dudy, że nie musi bezpośrednio w Konfederacji szukać tego swojego zaplecza.
Może się okazać, że to poparcie wyborców Kosiniaka-Kamysza to może być trochę za mało. Konfederacja to też jest zróżnicowany elektorat, to są przecież dwie różne partie w sumie, które połączyły się w jedną i na miejscu sztabowców Andrzeja Dudy też bym poszukiwał wśród tej mniej radykalnej części Konfederacji głosów na wygraną w drugiej turze głosowania.
A na zakończenie może popatrzmy na aż tak nie mogę powiedzieć, chciałem powiedzieć dwóch panów B, ale pan Krzysztof Bosak by się na pewno obraził, pan Biedroń tego nie wiem, ale ich szanse, ich rola w tej kampanii prezydenckiej będzie jaka?
No. W ogóle popatrzmy na wszystkich poza Hołownią z tego bloku antypis, że każdy z nich walczy o to, żeby wynik w wyborach prezydenckich był co najmniej taki, jak w ostatnich wyborach sejmowych, bo to jest jak gdyby próba ponownego zapytania suwerena, jak wyglądają preferencje wyborcze i myślę, że wymieniony jako pierwszy przez pana redaktora Krzysztof Bosak, no będzie chciał osiągnąć wynik lepszy niż Konfederacja do Sejmu. Przypomnę, to było 6,7%. Na razie sondaże wskazują, że nie wszyscy wyborcy Konfederacji z 19 roku są gotowi głosować na Krzysztofa Bosaka. Podobna sytuacja dotyczy drugiego wymienionego, czyli Roberta Biedronia, gdzie jego notowania są w tej chwili niższe o kilka punktów procentowych w stosunku do wyniku osiągniętego przez Lewicę w 19 roku.
A czy już podczas tej kampanii wyborczej coś pana zaskoczyło, czy jeszcze nic?
Na razie zaskoczyły mnie trochę wydarzenia z Sejmu z ostatniego czwartku albo piątku, czyli to, co zostało wykonane przez panią poseł Joannę Lichocką, bo wbrew temu, co być może myśli część twardych sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, to, co miało miejsce, może mieć pośredni wpływ na wynik pierwszej i drugiej tury głosowania.
Aż tak?
Czasami w polityce, panie redaktorze, bywa tak, że suma gestów wykonanych przez miesiące może nie mieć wpływu na wysokość słupków, a czasami jedno zdarzenie incydentalne może spowodować, że część wyborców może zmienić swoje preferencje wyborcze.
Pewno tak jest, ale nie. No, właściwie w czasie poprzedniej kampanii wyborczej też parę nagłośnionych gestów Bronisława Komorowskiego miało znaczenie takie, że nie wygrał wyborów.
Oczami wyobraźni jestem sobie w stanie przy zamknięciu oczu stworzyć obraz, w którym Polska pokryta jest billboardami, gdzie po lewej stronie jest uśmiechnięta Małgorzata Kidawa-Błońska, a po prawej stronie pani poseł Joanna Lichocka i jest prosty, adresowany przekaz do suwerena: dokonaj wyboru.
To już jest, powinien pan to, ten billboard opatentować, bo to już...
To niniejszym, tak, niniejszym patentuję, jutro się zwracam do Urzędu Patentowego, bo jeśli to miałoby być skuteczne, to czeka mnie wysokie wynagrodzenie. A pozycja ma pieniądze, przecież subwencyjna partia, Koalicja Obywatelska. No.
To prawda. Marcin Paladę, droga będzie, jak teraz są kampania wyborcza w Polsce... Mniej więcej ile kosztuje?
No to są dziesiątki milionów, które musi włożyć i sztab Andrzeja Dudy z drugiej strony, z jednej i z drugiej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, ale myślę, że jest zasadnicza różnica i to z kampanii na kampanię widać, gdzie te środki są przenoszone. Jednak media społecznościowe, internet to jest w tej chwili to, co w dużej mierze decyduje nie o tym, jak zagłosuje twardy elektorat jednej czy drugiej formacji, jednego czy drugiego kandydata. Kluczowy jest właśnie ten środek, a ten środek w dużej mierze oddziałuje na to, co jest w internecie.
I dlatego tak gesty mogą być bardzo ważne. Marcin Paladę, politolog, specjalista od kampanii wyborczych i od innych kampanii, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Popołudniu Wnet. Na zegarze godzina 16:52.